Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co tydzień o tej porze zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji powiemy o tym, co działo się w meczach żużlowej Ekstraligi. Omówimy też kolejny wyścig z tegorocznego sezonu Formuły 1. Kilka informacji o tenisie, no i dalsza część naszej audycji to oczywiście piłka nożna. Rozpoczynamy więc od żużla. Trzecia kolejka żużlowej Ekstraligi już za nami. I zaczniemy od tego, co działo się w meczu w Lublinie. Tam Motor podejmował GKM Grudziądz, a więc starły się ze sobą dwa zespoły, które po dwóch pierwszych kolejkach miały na koncie komplet 4 punktów. No i Motor bardzo pewnie wygrał to spotkanie, bardzo wysoko, 57-33. W zespole z Lublina znakomitą dyspozycję na początku sezonu potwierdza w kolejnym swoim występie Maksym Drabik, 16+1, warto też wyróżnić Wiktora Lamparta juniora, 11+2, naprawdę bardzo, bardzo dobry, solidny występ. W zespole z Grudziądza najlepszy okazał się Niki Pedersen, 9+1. Kolejne spotkanie to mecz Betardu Sparty Wrocław z Fogo Unią Leszno, a więc bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie, no i też było bardzo ono wyrównane. Ostatecznie to drużyna Unii zwyciężyła dwoma punktami, 46-44. W drużynie gości najlepszy okazał się, takim prawdziwym liderem swojego zespołu okazał się Janusz Kołodziej, 13+1, bardzo dobry też występ Jasona Doyla, 12+2. W drużynie z Wrocławia 10+2 to dorobek Daniela Beuleja. Ty Wolfinden przywiózł z kolei 10 punktów, nieco słabiej Maciej Janowski, 7+1. Kolejne spotkanie to mecz Beniaminka, Agredu Malesy Ostrów Wielkopolski z drużyną Włókniarza Częstochowa. Tu dla odmiany spotkały się dwie drużyny, które przegrały swoje dwa pierwsze mecze i też która z nich miała okazję wywalczyć pierwsze punkty za zwycięstwo w tym sezonie. Ta sztuka udała się gościom z Częstochowy, którzy zwyciężyli 30-24. Wynik bardzo nietypowy, wynikający z faktu, że żużlowcy pojechali tylko w 9 wyścigach. Oczywiście pogoda spłatała figla, jeżeli chodzi o organizację tego spotkania. Uniemożliwiła po prostu ściganie się już w tej dalszej fazie, no ale przejechano tyle wyścigów, że można było zakwalifikować ten wynik jako końcowy, dlatego też Włókniarz cieszy się z pierwszego zwycięstwa w tym sezonie. No i na koniec starcie w Gorzowie, gdzie w meczu ze Stalą rywalizowali zawodnicy Apatora Toruń. Tym razem Apator przegrał 43-47. W ekipie Stali oczywiście klasą dla siebie Bartosz Zmarzik, który przywiózł komplet 15 punktów, a w drużynie toruńskiej najlepszy okazał się Robert Lambert, 11+1, też dwucyfrowy dorobek Patryka Dudka, 10+1. No i na chwilę obecną na prowadzeniu po trzech seriach spotkań Motor Lublin z kompletem 6 punktów. Na drugie miejsce skoczyła Unia Leszno z 5 punktami. Podium zamyka GKM Grudziądz, punktów 4. No i na ostatnim miejscu jedyną drużyną, która do tej pory jeszcze nie zdobyła punktu, jest drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego, a więc ligowy Beniaminek. I teraz przechodzimy do Formuły 1 i Grand Prix Emilia-Romagna we Włoszech.
Tam zwyciężył Max Verstappen, który po raz drugi w karierze wywalczył wielkiego szlema. Chodzi o to, że najpierw wywalczył pole position, później prowadził przez cały wyścig, wygrał ten wyścig i jeszcze dodatkowo zanotował najszybsze okrążenie. Pierwszy raz dokonał tego bodajże w Austrii w poprzednim sezonie. Co ważne dla Red Bulla, na drugim miejscu skończył Sergio Perez, czyli Red Bull po raz pierwszy od 2016 roku wywalczył dublet, dający naprawdę sporą zaliczkę, sporą ilość punktów. Red Bull goni Ferrari w klasyfikacji generalnej. Obecnie tracą tylko 9 punktów do Ferrari, które ten weekend nie może zaliczyć do udanych, ponieważ na pierwszym okrążeniu Daniel Ricciardo wywiózł w żwir Carlosa Sainza. Ten nie mógł ukończyć przez to wyścigu, nie ukończył nawet jednego okrążenia. Wyszedł Hiszpan z bolidu dość mocno podminowany, ponieważ poprzednie Grand Prix także nie zostało przez niego ukończone. Tutaj jeszcze wiele, wiele teraz punktów straconych przez Carlosa Sainza, ale i przez Leclerca, który przez długi czas gonił Sergio Pereza, ale na jednej szykanie popełnił w fatalnych skutkach błąd. Wyleciał z toru, został obrócony i musiał zjechać do pit stopu. W efekcie wrócił na tor bodajże na 9 pozycji, wyścig skończył na 6, czyli jeszcze kilka tych miejsc nadrobił, aczkolwiek no, ten błąd sporo kosztował nie tylko samego Charlesa, który co prawda ma w klasyfikacji generalnej jeszcze dość sporą przewagę, ale no, jakby jest goniony przez resztę stawki, szczególnie przez Maxa Verstappena, któremu wytrzymał bolid. Cieszymy się z tego, ponieważ jest to czwarte GP i dopiero drugi raz Max dojechał do mety. Dalej należałoby wyróżnić chociażby Lando Norrisa, który skończył na 3. miejscu zmagania. Norris bardzo lubi Włochy, bo w karierze 6-krotnie był na podium, z czego 3 razy stawał na podium we Włoszech. Bardzo dobry wyścig George'a Russella, który zakończył na 4. miejscu. Na 2. biegunie można powiedzieć jego zespołowy kolega, czyli Lewis Hamilton, który był 13. I tutaj dość ciekawa sprawa, jeśli chodzi o Lewisa Hamiltona, ponieważ on od Grand Prix Hiszpanii w 2013 roku tylko 2 razy ukończył wyścig poza punktami. W poprzednim sezonie było to w Azerbejdżanie. Pamiętamy, kiedy popełnił błąd, właściwie jego palec, jak to tłumaczył Toto Wolff, że jego palec popełnił błąd, obsunął się gdzieś tam, wcisnął niewłaściwy guzik, przez co Lewis Hamilton wyleciał z toru. No i teraz Grand Prix Emilii Romanii. Lewis Hamilton znowu poza punktami, natomiast ostatni raz został zdublowany i dojechał do mety w GP Meksyku w 2017 roku, a to jest dość ikoniczny obrazek, tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ w wyścigu został zdublowany właśnie przede wszystkim przez Maxa Verstappena, z którym w ostatnim sezonie do ostatniego wyścigu walczył o mistrzostwo. Na koniec tylko jeszcze przedstawię może klasyfikację zespołów. Na czele Ferrari 124 punkty, Red Bull 113, później mamy Mercedesa, McLarena, Alfa Romeo, Alpine, Alfa Tauri, Haasa, Aston Martina i Williamsa.
No i jeszcze został nam tenis, ponieważ za nami kolejny turniej i kolejny wielki sukces Igi Świątek. Polka się nie zatrzymuje, tym razem wygrała turniej w Stuttgarcie.
4. zwycięstwo z rzędu, 4. wygrany turniej z rzędu Igi Świątek. Tym bardziej należy złożyć gratulacje Idze, ponieważ w półfinale zagrała z Ludmiłą Samsonową i tam naprawdę wygrała ciężki pojedynek, który trwał aż 3 godziny i 2 minuty, co było, jest to najdłuższy pojedynek Igi Świątek w karierze. No i następnego dnia rozgrywała mecz finałowy już, w którym pewnie wygrała 6-2, 6-2 za Aryną Sablenką. Dla Igi Świątek jest... No Iga Świątek pokazuje, że zasługuje na to pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepszych tenisistek. Dość ciekawie opisała tę sytuację na Twitterze. W dniu, kiedy wygrała turniej, napisała, że jest tylko jedno słowo, które idealnie odzwierciedla, opisuje ten dzień. Jest to jazda. Tutaj Iga Świątek odniosła się m.in. do nagrody, ponieważ w Stuttgarcie otrzymała nie tylko premię w wysokości 100 tysięcy dolarów, ale i samochód dostała od organizatorów Porsche, warte bodajże około 500 000 złotych.
No i jeszcze króciutko informacja z półfinału debla ATP w Belgradzie. Tam rywalizował Polak Jan Zieliński w parze z Hugo Nissen z Monako. Ten duet przegrał z chorwacką parą Nikolą Mekticzem i Mate Pawiczem 7-6-6-3. Na tym kończymy pierwszą część naszej audycji, a za kilka minut będziemy mówić o Lidze Mistrzów między innymi.
Lubiła róże i śpiewała jazz. Wiecznie nie w swojej skórze pytała, jak to jest. Zanurzona w marzeniach, gdy wkładała dres. Mówili tak w telewizji, trzeba jakieś mieć. A gdyby na parkiet ktoś porwał ją choć. jakby cały świat, gdy orkiestra gra, lecz ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, niech ściany się kręcą, no tańcz, ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, sekundy pędzą, no tańcz, potem powróci mój szary świat.
On lubił się włóczyć po mieście co dzień. Ulic się uczyć przyjacielem cień. Mieszkanie nieduże i kredytów pięć. Bez windy na samej górze uśmiechnięty szedł.
A gdyby na parkiet ktoś porwał go choć raz, znikłby cały świat, gdy orkiestra gra. Lecz ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, gdy ściany się kręcą, no tańcz, ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, sekundy pędzą, no tańcz, potem powróci mój szary świat.
Piłkarski sezon 2021-2022 pędzi naprawdę niesamowicie. Jeszcze nie tak dawno emocjonowaliśmy się fazą grupową Ligi Mistrzów, a teraz już dziś i jutro będziemy oglądali pierwsze mecze półfinałowe tej fazy rozgrywek. No i w pierwszej parze tak nam się złożyło, że czeka nas naprawdę bardzo ciekawe starcie, czyli pojedynek Manchesteru City z Realem Madryt.
Ciekawe są kursy do tego spotkania, wczoraj na nie natrafiłem. No i bukmacherzy zdecydowanie stawiają na Manchester City. Kurs 1,60 na Real był około 6, czy nawet 6,5, co pokazuje, że według przynajmniej takich analiz Manchester City jest zdecydowanym faworytem tego spotkania. Natomiast nie skreślałbym jednak królewskich, którzy mają już praktycznie zapewnione Mistrzostwo Hiszpanii, bodajże brakuje im jednego punktu do tego, aby sobie ostatecznie zagwarantować tytuł. Mogą się więc skupić przede wszystkim na Lidze Mistrzów. No i mają Karima Benzemę, jednego z najlepszych obecnie zawodników na świecie. W dodatku Manchester City może się borykać z pewnymi problemami kadrowymi, ponieważ Pep Guardiola prawdopodobnie nie będzie mógł skorzystać chociażby ze Stonesa, z Walkera czy z João Cancelo. Mówiło się też nieco o pewnych problemach Kevina De Bruyne, który skarżył się bodajże na jakiś problem z kolanem, aczkolwiek no, Pepe będzie chciał wystawić kluczowego dla swojej drużyny zawodnika w pierwszym składzie. Jeśli chodzi o Real, no to tam na pewno nie wystąpi Eden Hazard, chociaż
do czego się przyzwyczailiśmy.
I tak prawdopodobnie właśnie byśmy go nie zobaczyli na boisku. Ale o większych jakichś kontuzjach poza Alabą myślę, że nie ma mowy w szatni królewskich. Co też istotne, prowadzi ich Carlo Ancelotti, czyli trener specjalista, można powiedzieć, od tytułów, od grania w Champions League. I tutaj a propos tego mistrzostwa Hiszpanii, warto nadmienić, że będzie to piąte mistrzostwo kraju dla Carlo Ancelottiego w roli trenera. I co ciekawe, każdy zdobywał z innym klubem grającym w top 5 lig europejskich. W 2004 roku zdobył z Milanem Scudetto, później w 2010 z Chelsea, z PSG w 2013, z Bayernem w 2017, no i właśnie teraz z Realem.
No i tak jeszcze pokrótce warto przypomnieć, że Manchester City mierzył się z Realem Madryt w Lidze Mistrzów już nieraz w fazie pucharowej. Ostatnie ich starcie to był rok 2020. Wtedy mieliśmy taki bardzo specyficzny format rozgrywania Ligi Mistrzów, ponieważ tam w 1/8 finału, który jeszcze był, pierwszy mecz był jeszcze rozegrany przed tym takim ogólnoświatowym lockdownem. Manchester City wygrał 2-1 na wyjeździe z Realem Madryt. Później, jak już wznowiono rozgrywki w sierpniu, wtedy dopiero rozegrano mecz rewanżowy. Tam również drużyna The Citizens zwyciężyła 2-1 i ostatecznie to ekipa Manchesteru City grała dalej. To była wówczas faza 1/8 finału, a więc Real Madryt ma też taki powód, taką dodatkową motywację do tego, żeby spiąć się na mecz City. No i ten drugi półfinał, czyli starcie Liverpoolu z Villarrealem, wiemy już, że będzie wątek polski, ponieważ to spotkanie poprowadzi polski arbiter Szymon Marciniak.
Szymon Marciniak, można powiedzieć, że jest takim szczęśliwym amuletem zarówno dla Villarrealu, jak i dla Liverpoolu, ponieważ już w tym sezonie Ligi Mistrzów sędziował oba zespoły i wtedy zarówno wygrywał Liverpool, bodajże z Milanem zwyciężał, natomiast prowadził także Marciniak w spotkanie Villarrealu z Juventusem, które było pierwszym takim zaskoczeniem podopiecznych Unaia Emery'ego w Lidze Mistrzów, kiedy to pewnie pokonali drużynę Wojtka Szczęsnego. Tutaj warto zauważyć, że te zespoły, czyli Liverpool i Villarreal, dość długo ze sobą nie grały. Ostatnie takie spotkanie było przed 6 laty bodajże w Lidze Europy.
Tak, w Lidze Europy te dwie drużyny się ze sobą mierzyły. Wówczas to był półfinał tych rozgrywek. Pierwszy mecz zwyciężony przez Żółtą Łódź pod wodą. W rewanżu zwyciężyła ekipa The Reds i to ona wówczas awansowała do finału tych rozgrywek. Przechodzimy do tego, jak Polacy radzili sobie w ostatni weekend w rozgrywkach zagranicznych. Rozpoczynamy od Anglii. Tam dobre informacje, szczególnie jeśli chodzi o Łukasza Fabiańskiego, chociaż tak nie do końca, ponieważ z jednej strony obroniony rzut karny w meczu z Chelsea, ale jego West Ham i tak przegrał 0-1. Całe spotkania Jana Bednarka w Southampton przeciwko Arsenalowi i w meczu przeciwko Brighton. 45 minut w bezbramkowym meczu Leeds z Crystal Palace Mateusza Klicha. No i całe spotkanie Matiego Kasza, a jego Aston Villa też zremisowała bezbramkowo z Leicester.
We Francji z kolei warto wspomnieć chociażby o Przemysławie Frankowskim, który wszedł na murawę w 68 minucie i zanotował asystę w meczu z Montpellier, wtedy wygrana 2-0. No i prawie ponad 80 minut zagrał Frankowski później z PSG, gdzie padł remis 1-1. Arkadiusz Milik pojawił się na boisko w 69 minucie meczu Marsylii z Nantes, kiedy to Marsylia wygrała 3-2 i później rozegrał niecałe 80 minut z Rams. W Niemczech bardzo dobra postawa Roberta Lewandowskiego, który rozegrał pełny mecz, rozegrał 90 minut, tam został bodajże w ostatnich minutach zmieniony, ale zdobył bramkę w meczu z Borussią Dortmund. Na boiskach pojawiali się m.in. także Gikiewicz, Gumny, Białek czy Lotka. We Włoszech Bartosz Bereszyński, pełne spotkanie. Tym może się pochwalić także Szymon Żurkowski z Empoli, który zagrał pełny mecz przeciwko Napoli, wygranym 3-2. Tam wiele emocji się działo, szczególnie w ostatnich minutach tego spotkania. No, nie może być szczęśliwy z tego faktu, z tytułu tego meczu Piotr Zieliński, który wszedł na murawę w 68 minucie. No i nie rozruszał swojego zespołu wtedy. 90 minut mamy także w Stanach Zjednoczonych, gdzie Adam Buxa zdobył bramkę w meczu z DC United, przegranym co prawda 3-2. Golem może pochwalić się także Dawid Kurminowski, który w barwach Aarhus, czyli zespołu duńskiego, zdobył gola w meczu z Odense, przegranym 1-2.
No i tak wyglądał weekend polskich reprezentantów w ligach zagranicznych. Nam została jeszcze do przeanalizowania 31. kolejka Ekstraklasy, ale o tym za kilka minut. Doprecyzowując, jeżeli chodzi o 31. kolejkę, zostały rozegrane jak na razie dwa spotkania w Poznaniu i w Szczecinie, gdzie grał Raków Częstochowa, a to ze względu na fakt, że Lech i Raków zmierzą się ze sobą 2 maja w finałowym meczu o Puchar Polski, a wcześniej oczywiście w całości rozegrano 30. kolejkę w Radomiu. Radomiak mierzył się z Krakowią, no i kolejna porażka Beniaminka w rundzie wiosennej. Pasy zwyciężają 1-0.
To był 7 mecz Radomiaka bez zwycięstwa. Warto zanotować, że debiut w Międzysłupkami radomskiego klubu zanotował Mateusz Kochalski, dobrze mówię. Natomiast nie był to dobry wynik dla obecnego, dotychczasowego trenera Dariusza Banasika, który został zwolniony z tej funkcji, a w jego miejsce zatrudniono Mariusza Lewandowskiego. Podpisał kontrakt na 2 lata z opcją przedłużenia o 1 sezon. Natomiast po zdjęciu, które było z prezentacji Lewandowskiego, jakoś nie było widać szczęścia na twarzy tego szkoleniowca.
Jeżeli chodzi o trenera Banasika, moim zdaniem, tak krótko jeszcze powiem, wydaje się, on został ofiarą własnego sukcesu, gdzie jesienią osiągał wyniki ponad stan, a gdy przyszło granie, tak myślę, zgodne z potencjałem piłkarskim, no to wówczas pozbyto się szkoleniowca. Troszkę przypomina mi to kasus Piotra Tworka, gdzie on też w pierwszym sezonie w Ekstraklasie z Wartą wykręcał wyniki niesamowite, biorąc pod uwagę swój potencjał kadrowy. Gdy przyszło zderzenie z rzeczywistością, tak naprawdę no, również podziękowano trenerowi. Taka specyfika polskiej ligi. W Lubinie Zagłębie mierzyło się z Górnikiem Zabrze. 6 goli w tym spotkaniu, ale niestety dla kibiców miedziowych aż 4 autorstwa gości.
Górnik Zabrze robił z obroną Zagłębia praktycznie co chciał. Nie była to drużyna bardzo zorganizowana. Chociaż o trenerze Zagłębia mówi się, że jest to trener defensywny, który potrafi sobie ułożyć ten zespół. No teraz bardzo nie lubił tego określenia i pokazał, że chyba tym trenerem defensywnym przynajmniej na razie nie jest.
Kolejne spotkanie. We Wrocławiu Śląsk mierzył się z Brukbetem Termaliką Nieciecza. Oba zespoły mają o co się bić w tym sezonie. Oczywiście chodzi o walkę o utrzymanie, bo Śląsk de facto też jest w to już zaangażowany. No i zaskakująco wysokie zwycięstwo gości 4-0.
Jest to najwyższe zwycięstwo Brookbetu w historii Ekstraklasy, w historii swoich występów w Ekstraklasie. Co ciekawe, po tym spotkaniu Śląsk zamroził swoim piłkarzom kwietniowe wypłaty. Taką decyzję podjął zarząd klubu. No i też w wyniku tego meczu, w wyniku wysokiej porażki 4-0, Dariusz Sztylka, czyli dyrektor sportowy klubu, oddał się do dyspozycji zarządu. Chociaż wydaje się, że do takiej dyspozycji jest cały czas, więc nie rozumiem do końca tego ruchu.
Kolejne spotkanie to starcie Piasta Gliwice z Jagiellonią Białystok. No i podopieczni Waldemara Fornalika kontynuują swoją znakomitą passę w 2022 roku. Zwyciężyli 2-1.
W pierwszej połowie tego meczu w Gliwicach niewiele się działo. Tam chyba tylko jeden celny strzał został w ogóle oddany. Natomiast w drugiej połowie było już zdecydowanie ciekawiej. Jakub Holubek otworzył wynik tego spotkania. No, później podwyższył Jakub Czerwiński, a bramkę na 2-1 zdobył Bartosz Bida.
W Gdańsku Lechia rywalizowała z Wartą Poznań i zwyciężyła 2-0. Przypomniał o sobie zdobywca dwóch goli Flavio Paixão.
Portugalczyk dołączył do klubu Stu. Ostatni raz zrobił to Marcin Robak w 2018 roku. Był to napastnik, który przekroczył barierę 100 goli w Ekstraklasie. Natomiast Portugalczyk jest pierwszym obcokrajowcem w ogóle w historii Ekstraklasy, który zdobył przynajmniej 100 goli w polskiej lidze.
W Poznaniu Lech mierzył się ze Stalą Mielec. Bardzo ważne spotkanie w kontekście układu sił w pierwszej trójce i Kolejosz nie zawiódł swoich kibiców. Zwyciężył 3-1.
Choć niespodziewanie bardzo szybko stracił bramkę. W drugiej minucie Dominik Steczyk oddał bardzo ładny strzał, pokonując bramkarza, natomiast później już Lech prowadził grę i spokojnie pokonał Stal 3-1.
Kolejne spotkanie to było starcie Rakowa Częstochowa z Górnikiem Łęczna. Raków oczywiście, jeżeli by wygrał, zachowałby pozycję lidera. Tak też się stało. Częstochowianie zwyciężyli 2-1.
I Raków jest jedynym zespołem bez porażki w 2022 roku.
Kolejne spotkanie to mecz Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. No i portowcy też oczywiście zaangażowani w walkę o mistrzostwo musieli to spotkanie więc wygrać. I tak też się stało, zwyciężyli 3-1.
Mimo że grali w osłabieniu, w drugiej połowie Legia Warszawa grała z przewagą jednego zawodnika, a mimo to straciła 2 gole, co oznacza, że Legia po raz pierwszy od 1998 roku zakończy ligowy sezon poza pierwszą czwórką. Na wyróżnienie zasługuje Kamil Grosicki, który zdobył jedną z bramek dla Pogoni Szczecin, co też oznacza, że Kamil Grosicki ma serię 5 meczów ze strzelonym golem w lidze z rzędu. Taką serię 4 meczów ma Iwi Lopez oraz Wdowiak.
No i kolejkę 30 kończyliśmy w Krakowie, gdzie Wisła Kraków podejmowała tą drugą Wisłę, czyli Wisłę Płock. Padło aż 7 goli, ale ostatecznie goście zwyciężyli w tym spotkaniu 4-3.
Niesamowicie emocjonująca była końcówka tego spotkania. Było 3-3, a w doliczonym czasie gry Manu zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym. Doszło do analizy VAR. Sędzia ostatecznie podyktował 11 dla gości i tę na bramkę zamienił Mateusz Szwoch. Oddawał strzał w 11 doliczonej minucie do czasu gry. No i co ciekawe, Wisła Płock odniosła najwięcej wyjazdowych porażek obok Zagłębia, czyli 10, ale ostatnie 3 mecze wyjazdowe wygrała.
No i bardzo szybko mecze rozegrane awansem z 31. kolejki. W Poznaniu Lech pokonał pewnie Górnika Łęczna 3-0, natomiast bardzo ważne spotkanie w Szczecinie. Pogoń przegrywa u siebie z Rakowem 1-2.
Lech Poznań pewnie zwyciężył już w pierwszej połowie, prowadził 3-0 i na dobrą sprawę drugą połowę, no, nie można powiedzieć, że przespacerowali, natomiast widać było, że odpuszczają już w miarę to spotkanie piłkarze Lecha, żeby zbierać siły na kolejne starcia. Maciej Skorża dokonał pewnych rotacji w składzie, no i Lech dowiózł to prowadzenie 3-0. Natomiast bardzo ciekawie było w Szczecinie, gdzie Raków wygrał 2-1. Bramkę oczywiście dla portowców zdobył Kamil Grosicki, natomiast dla Rakowa strzelali Gutkowski i Iwi Lopez.
Dodajmy, że Iwi Lopez jest liderem klasyfikacji strzelców z dorobkiem 18 goli, całkiem przyzwoity wynik. I szybki rzut oka na tabelę, tam na prowadzeniu Raków Częstochowa, 65 punktów przed Lechem Poznań z takim samym dorobkiem punktowym. Podium uzupełnia Pogoń Szczecin, 62 punkty. Te trzy drużyny już rozegrały 31 spotkań. W strefie spadkowej obecnie Wisła Kraków, Brookbet Termalika Nieciecza i Górnik Łęczna, z tym, że Górnik Łęczna ma jedno spotkanie rozegrane więcej, więc ta walka o utrzymanie też zapowiada się do samego końca ciekawie. I tym ekstraklasowym akcentem kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Zapraszamy na kolejną, tym razem za dwa tygodnie, za tydzień oczywiście, uroczystość 3 maja. Dziękujemy.